naszej znowu jest bardzo bogata liturgia słowa, którą Kościół nam daje do rozważenia. I najpierw w pierwszym czytaniu po raz kolejny usłyszeliśmy o historii młodzieńców w piecu ognistym. Wiele razy wam już mówiłem, że to jest historia bardzo ważna dla chrześcijan, znakiem tego, że to wydarzenie biblijne było pewnym archetypem, pewnym sposobem życia, odniesienia do Boga, przeżywania też doświadczeń, cierpienia, krzyża w swoim życiu, jest to, że malowidło z młodzieńcami w piecu ognistym znalazło się w katakumbach. Jedno z najstarszych malowideł zachowanych z początków chrześcijaństwa właśnie pokazuje młodzieńców w piecu ognistym. Ale ta historia pokazuje nam, w jaki sposób Bóg ocala nasze życie, że wiara nie daje nam jakby uwolnienia od doświadczeń, od krzyża. To nie jest takie jakieś pogańskie, magiczne podejście, że jak będziemy modlić się, chodzić do kościoła, to nie będzie nas spotykało żadne doświadczenie, nie będzie spotykał nas piec ognisty. Ale zobaczcie, że to doświadczenie Pan Bóg znowu dopuszcza w życiu młodzieńców po to, żeby najpierw znowu wyszła ich wiara i wierność Panu Bogu. Ona się pięknie pokazuje właśnie pośród ognia. Wychodzi prawda o ich sercu. Normalnie człowiek niewierzący, dotknięty ogniem, zaczyna szemrać przeciwko Bogu. Zaczyna mówić: Boże, ja Tobie służyłem, dlaczego mnie spotkało takie doświadczenie? Ja byłem Tobie wierny. Młodzieńcy żyli w sposób bardzo bogobojny, byli prawi. Pamiętacie ich historię, że nie chcieli nawet spożywać potraw ze stołu królewskiego, ale pościli. Byli wierni właśnie tej tradycji, z której wyrośli. I ktoś może powiedzieć: za służbę Panu Bogu spotkało ich nieszczęście. Trafili w ręce króla, trafili do pieca ognistego, 7 razy bardziej rozpalonego, także ci, którzy ich wrzucali, zostali pochłonięci przez ogień. Ale to wszystko stało się po to, żeby objawiło się ich prawe serce, że oni po pierwsze nie są skłonni do tego, żeby postawić swoje życie doczesne ponad wiernością Panu Bogu. Piękna jest ich odpowiedź królowi: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. A więc zobaczcie, że oni też nie wymuszają na Panu Bogu tego, żeby ocalił ich życie doczesne. Oni się całkowicie powierzają Panu Bogu, powierzają swoją sytuację, wchodzą w tą historię, którą Bóg dla nich przygotował. Nie mają swoich planów, swoich pomysłów. Jeżeli Bóg będzie chciał, żeby nasze życie stało się ofiarą Jemu miłą, to się stanie, ale nie przekroczymy prawa Bożego. Wierność prawu Bożemu, Bożym przykazaniom jest postawiona wyżej nad życie doczesne. To jest postawa, która często wybrzmiewa bardzo mocno w Biblii. Często dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. I co się dzieje? Młodzieńcy przechadzają się pośród ognia. Pan Bóg posyła swojego anioła, który sprawia, że ogień nie ma nad nimi władzy. To jest też zapowiedź jakby Jezusa Chrystusa, że Jezus jakby przechodzi przez krzyż. Przechodzi przez krzyż jak przez ogień, ale On ma ostatecznie władzę nad krzyżem. Krzyż nie jest w stanie Go całkowicie unicestwić, zabić. To On panuje nad śmiercią. To On ma władzę. To On oddaje chwałę Ojcu w krzyżu. Nie przeklina swojego Ojca, ale powierza się Jemu całkowicie. Zobaczcie, to jest tutaj też jest echo modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Te słowa młodzieńców: jeżeli Bóg będzie chciał nas ocalić, to nas ocali. Jezus modli się do Ojca w Ogrójcu: Ojcze, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich, lecz nie tak jak ja chcę, ale jak Ty. A później Jezus mówi na krzyżu: W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Powierza się całkowicie w ręce Ojca. To jest pewien wzór dla nas, w jaki sposób mamy przeżywać w naszym życiu swój krzyż, w jaki sposób mamy wchodzić w doświadczenie cierpienia, doświadczenie pieca ognistego, który jest wpisany w naszą drogę chrześcijańską. Nie ominiemy, jeżeli chcemy iść za Jezusem, nie ominiemy drogi krzyża, nie ominiemy tego miejsca, w którym był nasz Pan. Ale młodzieńcy dzięki prawości swojego serca, co daje im wiara? Daje im możliwość tego, że zamiast szemrać w doświadczeniu ognia, oni wychwalają Pana Boga śpiewając Mu hymny. Uwielbiają Boga. Kiedy przyjdzie taki moment w naszym życiu, że będziemy doświadczać jakiegoś utrapienia, cierpienia i nie będzie w naszym sercu rodziło się chęć szemrania, narzekania, gniewu, że nam coś nie wyszło, że idzie coś nie po naszej myśli, że nam ktoś pokrzyżował plany. Jeżeli przyjdzie taki moment, że w naszym sercu będzie rodziło się zaufanie wobec Pana Boga, głęboki pokój, nawet chęć tego, żeby Boga uwielbiać w tym doświadczeniu, żeby Go wychwalać, to znaczy, że mamy naprawdę Ducha Jezusa Chrystusa, że Duch Boży mieszka w nas, że mamy serce nowe, serce przemienione. Dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, Kościół wspomina Marię Egipcjankę. W tradycji Kościoła Wschodniego także piąta niedziela Wielkiego Postu i czwartek po piątej niedzieli Wielkiego Postu jest czasem, kiedy wspomina się Marię Egipcjankę. To jest jedna z ważniejszych świętych kobiet. W czym jest ważna? W czym wypływa jej świętość? W nawróceniu. Święci to nie są ludzie, którzy od razu urodzili się święci, bezgrzeszni i tylko tacy mają szansę na świętość. Ale historia Marii Egipcjanki pokazuje, że szansę na świętość ma każdy, kto wchodzi na drogę nawrócenia. I to jest dla nas dzisiaj dobra nowina. A historia jej życia no, nie była łatwa, bo jak podają źródła, ona żyła między IV a VI wiekiem, dokładnie nie wiemy kiedy, ale raczej skłaniają się wszyscy, że między IV a początkiem V wieku. No i jako Egipcjanka pochodziła z Egiptu, w wieku 12 lat opuściła swój dom rodzinny, udała się do Aleksandrii. Tam przez 17 lat oddawała się rozpuście. I pewnego dnia przyłączyła się do chrześcijan, którzy udawali się do Jerozolimy, do Ziemi Świętej z pielgrzymką, ale nie udała się tam w celach pobożnych, ale udała się po to, żeby oddawać się nierządowi, żeby tych, którzy idą na pielgrzymkę, sprowadzać na złą drogę. No i tak dotarła do Jerozolimy i kiedy zapragnęła wejść do Bazyliki Grobu Bożego, żeby pokłonić się Krzyżowi Świętemu, relikwią krzyża, jakaś niewidzialna siła nie pozwoliła jej wejść do środka. I to dla niej było takim bardzo mocnym, potrząsającym znakiem, przez który ona sobie uświadomiła, że to przez swoje grzeszne życie, przez nieprawość serca, przez brak czystości serca nie może przekroczyć domu Bożego, nie może wejść do domu Bożego. I to skłoniło ją do tego, żeby podjąć pragnienie pokuty, nawrócenia. I w tym momencie, kiedy podjęła takie pragnienie, zanim jeszcze zaczęła pokutować, w tym momencie Pan Bóg pozwolił jej wejść do Bazyliki Grobu i oddać cześć relikwiom Krzyża Świętego. I po tym, kiedy ucałowała Święty Krzyż, udała się na pustynię i przez wiele lat żyła w pokucie. A właśnie dlatego w czwartek wschodnie kościoły w piątym tygodniu Wielkiego Postu przeżywają też i wspominają ją w liturgii, ponieważ wspominają jej komunię świętą, którą przyjęła na pustyni pod koniec swojego życia właśnie w Wielki Czwartek. Jeden z mnichów, Zozym, znalazł Marię Egipcjankę właśnie. Nawet go poprosiła, kiedy się spotkali, ponieważ jej szaty były całkowicie zniszczone i żeby okryć swoją nagość, poprosiła, żeby dał jej najpierw płaszcz swój. Przyjęła komunię świętą i krótko po tym umarła. Zobaczcie, ta jej historia też, ale też pewien post eucharystyczny, którego doświadcza na pustyni, jako pokutę za swoje grzechy, jest pięknie się wpisuje w tą sytuację, którą dzisiaj doświadczamy w Kościele. głód Eucharystii. Zobaczcie, ona prawdopodobnie wiele lat nie czuła się godna, żeby przyjąć Komunię Świętą. I w pewnym momencie, pod koniec jej życia, Bóg jakby przyjmuje jej pokutę i posyła mnicha, który udziela jej Komunię Świętą tuż przed śmiercią. Jakby pokarm na życie wieczne, jakby wiatyk na ostatnią drogę. Po to, żeby to lekarstwo stało się dla niej lekarstwem nieśmiertelności. Myślę, że to jest piękna historia dzisiaj na tą sytuację też pewnego postu eucharystycznego, którego doświadczamy w Kościele, ale który może nas poprowadzić do głodu Eucharystii, też może nas poprowadzić do nawrócenia. Możemy, myślę, że w taki sposób dzisiaj spojrzeć, że niewidzialna siła nie pozwala dzisiaj przekroczyć progu Bożego nam dzisiaj ludziom, ponieważ nie jesteśmy godni. Nie jesteśmy godni. I Pan Bóg nas zaprasza do pokuty. Kiedy zaczniemy pokutować, Pan Bóg na nowo otworzy domy Boże. I dzisiaj to pięknie też koresponduje z Ewangelią. Zobaczcie, właśnie w biografii Marii Egipcjanki jest powiedziane, że ona cały czas uznawała się za chrześcijankę. Kiedy grzeszyła, kiedy już była w tej Jerozolimie i tam też oddawała się grzechowi, ona cały czas uznawała się, że wszystko w jej życiu jest w porządku. Nie widziała jeszcze swojego grzechu. Dopiero właśnie ten moment, kiedy nie mogła wejść do Bazyliki Bożego Grobu, to pokazało jej grzech. To skruszyło jej serce. I zobaczcie dzisiaj, kiedy Jezus rozmawia z Żydami, którzy z jednej strony Ewangelia się rozpoczyna od słów, że Jezus powiedział do Żydów, którzy mu wierzyli. Niby go mu wierzyli, niby go przyjęli jego naukę, ale za chwilę zaczynają wątpić. To wszystko jest bardzo powierzchowne. Mówią, my mamy Abrahama za ojca, nie jesteśmy dziećmi nierządu. Ale Jezus mówi, ojcem waszym nie jest ojciec mój, bo występujecie przeciwko mnie, przeciwko mojej nauce. Dopuszczacie się nieprawości. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, dokonywalibyście czynów Abrahama. Ale chcecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. I Jezus mówi do nich, gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam o siebie, lecz On mnie posłał. To jest, myślę, że słowo, które mamy dzisiaj się przeglądać jak w lustrze. Czy my jesteśmy dziećmi Boga? Czy rzeczywiście mamy w sercu prawdziwą miłość do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa? Czy naprawdę weszliśmy na drogę nawrócenia, na drogę całkowitego oddania Jemu swojego życia? Jezus mówi, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Patrzcie, niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Tak jak Maria Egipcjanka nie mogła wejść do domu Bożego, do Bazyliki Grobu. Sytuacja, prawda o niej, grzech nie pozwalał jej wejść do domu. Ten, który się dopuszcza grzechu, jest niewolnikiem, nie jest domownikiem. I Pan Bóg jej pomógł, zobaczcie. Nie? Ktoś by powiedział, no niedobry, niemiłosierny Pan Bóg, bo nie pozwolił jej wejść. Pozwolił jej wejść w momencie, kiedy uznała swój grzech. Kiedy weszła na drogę pokuty, Bóg okazał jej swoje miłosierdzie. I to jest dla nas zachęta, żebyśmy też wchodzili na drogę pokuty, na drogę nawrócenia.